Pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się wszystkim.
Zakończył się pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, obowiązkowy dla wszystkich abiturientów. Panie ministrze, jaki miał przebieg dzisiejszy egzamin?
Generalnie trzeba powiedzieć, że był to przebieg spokojny. Poza incydentami w dniu wczorajszym, zwłaszcza jakimiś niemądrymi żartami, które pojawiają się każdego roku, koniecznością zarządzania ewakuacji, może nie tyle koniecznością, co taką ostrożnością ze strony pojedynczych dyrektorów i ewakuacją i koniecznością przesunięcia tego egzaminu o godzinę i rozpoczęcia później nieco, no to nic innego się nie działo. Egzaminy szczęśliwie zostały przeprowadzone. Bezpieczeństwo wszystkich maturzystów, mówię o tym bezpieczeństwie sanitarnym również, zostało zagwarantowane przez dyrektorów szkół, którym bardzo serdecznie dziękuję. A zatem po tych dwóch dniach egzaminów maturalnych możemy powiedzieć, że wszystko idzie zgodnie z planem.
W związku z sytuacją epidemiczną tegoroczne matury różnią się nieco od poprzednich. Panie ministrze, na czym polegają te podstawowe zmiany?
Przede wszystkim chodzi o formę egzaminu. Jest to tylko i wyłącznie forma pisemna. Nie ma obowiązkowego egzaminu ustnego. Do tego egzaminu ustnego przystępują tylko te osoby, które potrzebują wyników z takiego egzaminu ustnego w ramach rekrutacji na uczelnie zagraniczne. To jest około 1000 uczniów w całej Polsce na ponad 350 tysięcy abiturientów tegorocznych. A zatem tylko forma pisemna. Nie ma również konieczności przystępowania do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, egzaminu rozszerzonego. Taka konieczność była w poprzednich latach, choć nie trzeba było legitymować się określoną liczbą punktów, żeby ten egzamin został zaliczony. To w tym roku z tego zrezygnowaliśmy, dlatego że i tak w większości zdecydowanych przypadków była to tylko kwestia formalna, samo przystąpienie. Ze względów sanitarnych od tego wymogu odstąpiliśmy, a więc egzamin wyłącznie w formie pisemnej. Poza tym, z uwagi na tę sytuację, w której znaleźli się uczniowie tegoroczni maturzyści w związku z nauką zdalną trwającą bardzo długo, jak i wcześniej z wyłączeniem w ogóle na długie tygodnie nauczania ze względu na strajk nauczycielski. Zaraz potem, jak objąłem urząd ministra edukacji i nauki, poprosiłem ekspertów, którzy pracowali wcześniej nad podstawami programowymi, ażeby raz jeszcze nad nimi usiedli i ograniczyli nieco zakres materiału, który jest konieczny do zdania egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty. I w ten sposób 16 grudnia ubiegłego roku zostało wydane rozporządzenie określające wymogi egzaminacyjne dla tegorocznych maturzystów i ósmoklasistów. Te same wymogi będą obowiązywały również za rok. Jest to, raz jeszcze powtarzam, podyktowane tą sytuacją, w której znaleźli się nasi abiturienci i ósmoklasiści związaną z pandemią koronawirusa.
Panie ministrze, a ilu absolwentów przystąpiło do egzaminu dojrzałości i jak ta liczba kształtuje się na przestrzeni ostatnich lat?
Abiturientów, tych, którzy są dziś absolwentami szkół średnich, tegorocznymi, to jest około 270 tysięcy osób. To jest podobna liczba do lat ubiegłych, natomiast ona oczywiście niestety na przestrzeni ostatnich już kilkunastu lat zmniejsza się, jak wiemy, ten niż demograficzny jest katastrofalny w niektórych regionach. W związku z tym ona jest mniejsza niż w latach ubiegłych, patrząc na ostatnie kilkanaście lat. Natomiast w stosunku do roku ubiegłego ta różnica nie jest wielka. Natomiast jest dużo więcej chętnych z tych roczników poprzednich, tych, którzy raz jeszcze przystępują do matury, albo ci z tych, którzy skończyli wcześniej szkoły średniej i nie przystępowali do matur. To jest około 95 tysięcy osób w stosunku do połowy tej liczby z roku ubiegłego. Tak się kształtują te liczby, to jest w sumie ponad 350 tysięcy tegorocznych abiturientów.
Uczniowie, którzy nie podchodzą do matury z racji izolacji lub kwarantanny, będą mogli napisać tenże egzamin w czerwcu. Czy wiemy, jaka tu jest liczba tych uczniów, tych absolwentów, abiturientów, którzy z tych właśnie racji nie mogą podejść do tegoż egzaminu?
Tych danych jeszcze w tym momencie nie mam. Będę je miał z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lada moment, bo te wszystkie podsumowania w tej chwili trwają, ale nie są to jakieś ogromne liczby, także zawsze tak jest i każdego roku tak jest, że ten egzamin dodatkowy jest dla tych, którzy z powodów losowych, w tym wypadku zdrowotnych, nie mogli przystąpić w terminie. No, mamy również egzamin poprawkowy dla tych, którym się powinie noga na jednym z egzaminów, będą mogli w sierpniu, pod koniec sierpnia przystąpić do egzaminu poprawkowego.
Podobnie jak w ubiegłym roku egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego. I jak te przepisy wpływają na przebieg egzaminów? Czy tutaj są jakieś utrudnienia w tym względzie?
Nie, no oczywiście każdy reżim sanitarny jest jakimś utrudnieniem, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast nie wpływają one w taki sposób, który mógłby przeszkadzać w zdawaniu egzaminu maturalnego. Przećwiczyliśmy to w marcu podczas egzaminów próbnych. Już wówczas było wiadomo, że dyrektorzy poszczególnych szkół rzeczywiście znakomicie zarządzają tymi szkołami w taki sposób, ażeby ten reżim sanitarny był przestrzegany, a egzaminy, żeby odbyły się w sposób niezakłócony. I tak też jest teraz przy okazji już właściwego egzaminu maturalnego. No, wyznaczając czy określając te wymogi sanitarne, mając z jednej strony na uwadze konieczność zachowania tego bezpieczeństwa epidemiologicznego, no, z drugiej strony mieliśmy również na uwadze maksimum komfortu naszych abiturientów. Stąd też między innymi po długich dyskusjach również z Ministerstwem Zdrowia doszliśmy do wniosku, że nie ma potrzeby na tym etapie rozwoju pandemii koronawirusa, w związku z tym, że ta trzecia fala już przechodzi i widać to wyraźnie w tych danych, które każdego dnia otrzymuję, bo mi od Ministerstwa Zdrowia, nie ma potrzeby testowania abiturientów, maturzystów na okoliczność zarażenia koronawirusem, czyli mając z jednej strony względy bezpieczeństwa epidemiologicznego, z drugiej strony mamy na uwadze też dodatkowy, niepotrzebny stres maturzystów i z tego stresu tych maturzystów chcemy jak najbardziej uwolnić.
Ruszył zapowiadany przez rząd plan odmrażania gospodarki, życia społecznego. Wczoraj do szkół wrócili najmłodsi uczniowie z klas od 1 do 3. Nauczyciele nie ukrywają, że nauka zdalna była trudnym czasem dla wszystkich i te pozostałości, które wynikają z tego czasu, z pewnością przez długi okres będziemy się z nimi zmagać. Jakie tutaj chociażby ministerstwo podejmuje działania, aby starać się wyrównać te rzeczywistości, które zostały utracone przez ten czas zdalnej nauki?
Przede wszystkim twierdzę, że musimy po prostu mówić prawdziwie o tym, co jest udziałem oświaty i szkolnictwa wyższego również w okresie pandemii koronawirusa. I nie ma najmniejszej wątpliwości, że nauka zdalna, choćby najlepiej prowadzona, a przecież nauczyciele rzeczywiście przygotowywali się do tego, musieli zmienić system, rytm pracy, sposób przekazywania wiadomości, to jednak najlepiej prowadzona nauka zdalna nie jest w stanie zastąpić nauki stacjonarnej. Stąd też nie ma najmniejszej wątpliwości, że pewne zaległości z tym są związane. No przecież po to również ograniczaliśmy wymogi egzaminacyjne, o których mówiłem 16 grudnia 2020 roku egzaminacyjny na egzamin maturalny czy ósmoklasisty, wiedząc, że pewne zaległości są, więc dzisiaj pewne głosy, które mówią, że no nie można mówić, stresować, że są zaległości, nie, no prawda jest tutaj absolutnie oczywista. Musimy teraz przystąpić, jak już wrócimy do nauki stacjonarnej, do nadrabiania tych zaległości, stąd też pewne zajęcia wspomagające w każdej klasie, w każdym oddziale proponowane, w każdej szkole proponowane przez ministerstwo. I 187 milionów złotych, które przeznaczamy na ten cel z możliwością uruchomienia tych zajęć już od czerwca albo od września, w zależności od tego, jak szkoły będą się na to zapatrywać. To jest niezwykle ważne. Chcemy zagwarantować najpierw co najmniej te 10 godzin, czyli 10 tygodni po godzinie tygodniowo dla każdej klasy w każdej szkole takich dodatkowych fakultatywnych zajęć, ale będą to również zajęcia z wychowania fizycznego, w tym celu Akademii Wychowania Fizycznego w całej Polsce przystąpiły do szkolenia, przystępują do szkolenia nauczycieli tak, żeby te godziny w siatce godzin wychowania fizycznego, 4 godziny tygodniowo były jak najbardziej efektywnie wykorzystane, bo młodzież i dzieci, wiadomo, będąc w domu, a nie stacjonarnie w szkole, z pewnością stracili również na kondycji fizycznej. Tę kondycję fizyczną trzeba odbudowywać. To są te wszystkie programy, plus program dodatkowego modelu wsparcia psychologicznego, który opracowywany jest przez naukowców na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. To są te programy, którymi chcemy wspierać uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej, ale najważniejszą informacją jest to, że w ogóle powrót do nauki stacjonarnej nastąpił. Nastąpił w klasach 1-3 już wczoraj i następować będzie od połowy maja w klasach 4-8 oraz w szkołach ponadpodstawowych. To jest absolutnie konieczne. Dziwią niektóre głosy niektórych związkowców tutaj. Mówię przede wszystkim o szefie Związku Nauczycielstwa Polskiego, które jakby podważają zasadność powrotu do nauki stacjonarnej, tak też było wcześniej. No, tu trzeba przede wszystkim mieć na względzie dobro uczniów i co do tego nie mamy najmniejszej wątpliwości, że nauka zdalna temu dobru nie służyła na tyle, na ile służyć będzie nauka stacjonarna.
Jak poinformował dziennik New York Times i agencja Associated Press, amerykańska agencja żywności i leków jeszcze w tym roku wyda zgodę na użycie jednej ze szczepionek przeciw COVID u dzieci powyżej 12 roku życia. Panie ministrze, czy w naszej ojczyźnie planowany jest pewnego rodzaju również proces szczepienia podczas wakacji dzieci, młodzieży, tak aby w ten nowy rok szkolny mogły wkroczyć właśnie już zaopatrzone w tę szczepionkę?
Jeżeli wszystkie wyniki badań, które nadal są jeszcze prowadzone, potwierdzą, że szczepionka dla dzieci jest bezpieczna, to ja nie widzę przeszkód, żeby coś takiego miało miejsce. Natomiast to nie jest decyzja, która zapada w Ministerstwie Edukacji i Nauki. To nie są kwestie, którymi zajmuje się Ministerstwo Edukacji i Nauki. To są sprawy Ministerstwa Zdrowia i służb medycznych i epidemiologicznych poza kompetencjami Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, był naszym gościem.